poza protokołem.
Witam serdecznie. Gościem moim i Państwa w programie Poza Protokołem jest polska pisarka Marta Guzowska, chociaż zazwyczaj mówi do nas z zagranicy, z Wiednia. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry. Dzisiaj też mówię z zagranicy.
Pani Marto, może zaczniemy od muzyki. Prosiłam Panią o jakieś dwa utwory ulubione, więc ten pierwszy mogłaby Pani teraz zdradzić.
Mogę go zdradzić, ale towarzyszy mu anegdota, może być z anegdotą. Jest to anegdota wiedeńska, więc pasuje nam do tematu. A było to tak, kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, do Wiednia mieli przyjechać Rolling Stones. Jest to jeden z moich najukochańszych zespołów, również mojego męża, ale ja zawsze ich wielbiłam tak teoretycznie, to znaczy słuchałam ich po prostu z płyt, czy ewentualnie ze Spotify'a. No i mój mąż stwierdził, że ponieważ mieli grać koncert dokładnie w mojej urodziny, że to będzie prezent urodzinowy dla mnie. No a bilety się rozeszły w 15 minut, ja mam urodziny w czerwcu, koncert był w czerwcu, bilety wystawiono do sprzedaży w marcu i rzeczywiście były do sprzedania przez 15 minut. No i ja od marca do czerwca myślałam, że to będzie najgorszy prezent urodzinowy świata, ponieważ ja się strasznie boję tłumów. Bardzo nie lubię takich sytuacji, kiedy na stadionie jest 10 tysięcy osób, a ja jestem wśród nich. Mieszkałam przez 2 lata w Izraelu w czasie drugiej intyfady i mam taką alergię na tłumy, prawda, na przebywanie w dużej ilości osób. No ale nie mogłam tego powiedzieć mężowi, bo on zrobił wszystko. Załatwił teściową, która przyjechała zająć się dziećmi. Załatwił właśnie ten koncert, załatwił transport, bo to było oczywiście późno w nocy, no nie można było zaparkować i tak dalej. No sobie myślałam sobie, trudno, jakoś przeżyjesz, Marta, dasz radę. No więc to był jednak najlepszy, absolutnie najlepszy prezent urodzinowy, jaki dostałam w życiu i mimo początkowego stresu bawiłam się cudownie. To był niesamowity koncert. Nigdy w życiu nie byłam na aż tak świetnym koncercie. Mick Jagger, który był już wtedy mocno po 70, szalał na scenie oczywiście. Ale największe wrażenie zrobiła na mnie Liza Fisher. Liza Fisher to jest śpiewaczka, piosenkarka, która śpiewała wtedy, nie wiem czy nadal to robi, dla Rolling Stonesów chórki. I ona ma taki głos, że mogłaby naprawdę tłuc żyrandolę tym głosem. No i zaśpiewali razem z Mickiem Jaggerem Gimme Shelter. To jest taka bardzo znana ich wspólna piosenka. No to było coś niesamowitego. To było rzeczywiście największe przeżycie tego koncertu, więc to jest właśnie jedna z moich ulubionych piosenek.
W takim razie, zanim jeszcze ją usłyszymy, dopytam, przełamała Pani swoją traumę?
Przełamałam swoją traumę, ale powiem szczerze, że nadal nie lubię tłumów, nadal się boję takich sytuacji, ale to, czego się nauczyłam, to, że czasami warto się jednak przemóc.
W takim razie przerwa muzyczna i za chwilę wracamy do rozmowy. Pani Marto, przeczytałam na Pani Instagramie, że zdołała Pani na spacerze z psem naderwać mięsień, albo zerwać. Nie wiem, która wersja jest oficjalna i czy mąż będzie słuchał.
Mąż nie mówi po polsku, więc możemy mówić wersję prawdziwą. Na szczęście tylko naderwałam, na szczęście, bo mam zamiar jednak niedługo wrócić do spacerów z psem. To jest jedna z moich ulubionych czynności ostatnio, zwłaszcza w czasie pandemii.
Lucy, która siedzi obok Pani na kanapie.
Tak, Lucy, która pilnuje mnie, jest właściwie, ja nie wiem jak to powiedzieć, bo Lucy z jednej strony żałuje, że nie chodzę z nią na spacery, ale z drugiej strony bardzo się cieszy, bo pani spędza całe dnie na kanapie, a przecież nie ma lepszego miejsca niż kanapa, prawda? Więc ona może ze mną spędzać te całe dnie na kanapie teraz.
Nie muszę w takim razie pytać, czy woli pani psy czy koty, bo rozumiem, że psy...
To... Nie, to nie jest tak. Ja kocham i psy, i koty. I powiem szczerze, że bardzo chętnie miałabym też kota, tylko że Lucy chyba nie zniosłaby takiego towarzystwa. Ona jest psem bardzo nerwowym, reaktywnym, no i właśnie chyba nie będziemy jej tego robić. Ale nie, ja jestem też wielką wielbicielką kotów. Miewałam koty, miewałam psy. Nie mogę powiedzieć, które kocham bardziej.
A Lucy, jaka jest historia, jak trafiła do waszego domu?
Tak naprawdę wersja oficjalna jest, że dzieci chciały, ale prawda jest taka, że ja chciałam. Chciałam od dawna mieć psa, bardzo marzyłam o psie. No i kiedy przeprowadziliśmy się do nowego mieszkania, które znajduje się bardzo blisko Lasu Wiedeńskiego, więc właściwie trudno sobie wymarzyć lepsze miejsce do posiadania psa, powiedziałam, dobra, no to teraz jest moment, żeby wziąć psa. Mieliśmy takie wymaganie, że pies ma być mały, ponieważ my często jeździmy na różne wycieczki, na różne wyprawy z dziećmi. No i to był pies, który musiałby się zmieścić między dziećmi z tyłu na tylnym siedzeniu samochodu, więc nie żaden labrador, tylko właśnie mały piesek. No i Lucy jest takim pieskiem, ona jest wielką aktorką, to znaczy to jest pies brązowy, który udaje czarnego, pies brzydki, który udaje ładnego i pies głupi i nerwowy, który udaje mądrego i spokojnego. I oczywiście ujęła nas za serce, od razu się w niej zakochaliśmy, wzięliśmy ją i okazało się, że to jest pies ze schroniska z bardzo licznymi problemami. Pies, z którym trzeba pracować, nad którym naprawdę trzeba z nim spędzić dużo czasu i dać
kolejne
dużo
dziecko.
Wysiłku. bardziej nawet niż kolejne dziecko, takie dziecko problemowe, powiedziałabym. Ale niesamowite jest też patrzeć, jak ten pies się otwierał, jak się uczył zaufania, jak się. To był pies, który na początku kładł się daleko od nas. Natomiast teraz, kiedy ja leżę na kanapie, to ona się tak wciska, że nie, właściwie się ledwo mieścimy obie. No więc jest satysfakcja, owszem jest.
Pani Marto, z tym nadrowanym mięśniem pracuje pani, czy pełen relaks?
Nie, no nie ma tak dobrze. Oczywiście pracuję. Ta kanapa jest takim miejscem, komputer na kolana i pracujemy.
A jak to się odbywa u pani? Od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 i rozumiem, że tylko praca pisarska, bo archeologia na razie zarzucona.
Archeologia na razie zarzucona. Ja się zarzekam, że wrócę. No na razie nie wracam, bo też moja doba też ma tylko 24 godziny, a pracy pisarskiej jest tyle, że po prostu nie wiem, gdzie miałabym wcisnąć jeszcze tę archeologię. Ale żeby się tak strasznie nie oderwać, piszę też dla Focusa Historia artykuły popularno-naukowe o archeologii. Praca pisarska, no tak jak pani powiedziała, to jest coś, czego bardzo nie lubię, czyli praca od 8 do tam którejś, ale to są godziny, kiedy moje dzieci są w szkole, więc po prostu muszę pracować dokładnie wtedy i nie mam zbyt wielu opcji. Pracuję też wieczorami czasami, jeżeli jest coś pilnego, jeżeli muszę coś skończyć.
Praca pisarska to jest taki idealny zawód dla introwertyka, tak mi się wydaje, bo żeby pisać, musi pani być sama, siedzieć w domu czy w jakimś biurze, nie spotykać się z ludźmi.
No tak, albo piszemy, albo się spotykamy, prawda? Nie ma innej możliwości. Natomiast ja chyba jestem ekstrawertyczką i z tą pracą pisarską to trochę mam tak, że do pandemii, jeszcze do niedawna, wszystko szło świetnie, to znaczy siedziałam kilka miesięcy w domu, pisałam, a potem jeździłam na spotkania autorskie, ładowałam moje ekstrawertyczne baterie, po czym wracałam do domu trochę zmęczona i wtedy byłam zadowolona, że muszę znowu siedzieć sama i pisać. No i niestety połowa tej pracy odpadła, to znaczy odpadły spotkania, odpadły wyjazdy, odpadły podróże, a czy też zostały bardzo ograniczone. I ja nie powiem, że się czuję z tym dobrze, ja rzeczywiście muszę doładowywać baterie z ludźmi, muszę się spotykać z ludźmi. W tej chwili tę rolę pełnią moi przyjaciele oczywiście, ale bardzo tęsknię za spotkaniami z czytelnikami, także kochani, szczepcie się, skończmy tę pandemię i spotkajmy się znowu.
Dlaczego ten Wiedeń? Co jest w nim tak wspaniałego, że mieszka pani w nim tyle lat i jeszcze postanowiła napisać książkę o nim?
Ja muszę tutaj postawić bardzo mocne dementi. To nie jest tak, że ja ten Wiedeń wybrałam. Wiedeń wybrał mnie. A bardziej precyzyjnie wybrał mojego męża. To znaczy po prostu dał mu pracę, mój mąż przyszedł któregoś dnia i powiedział, wiesz kochanie, a co byś powiedziała na Wiedeń? Ja mówię, właściwie czemu nie? Nie mam jakiegoś specjalnego stosunku do tego miasta, ale czemu nie? Ale okazało się, że mieszka się tu fantastycznie, że to rzeczywiście, tak jak napisałam w mojej książce Wiedeń, najlepsze miasto do życia, jest najlepsze miasto do życia. Wiedeń rzeczywiście wygrywa nieustannie w rankingach na najlepsze miasto do życia, zajmuje albo pierwsze, albo drugie miejsce, jeszcze chyba nigdy nie zajął trzeciego. I ja wiem dlaczego. Dlatego, że tutaj to jest miasto bardzo przyjazne dla ludzi, jest to miasto stworzone dla ludzi, nie dla samochodów, nie dla korporacji, tylko właśnie dla ludzi, dla pieszych, dla ludzi, którzy lubią spacerować ulicami i nawet niekoniecznie dla turystów.
Zrobię taką dygresję małą, bo już było o zwierzętach domowych i widzę, że nad drzwiami, nad pani głową wisi taki mały jaszczur.
To jest jaszczurka z Barcelony. Jest to jaszczurka Gaudiego, przywieziona z parku Güell i no, powieszona nad drzwiami właśnie, bo to jest najlepsze miejsce, ponieważ wszyscy goście mówią, ojej, a co to jest, to prawdziwe, więc rzeczywiście świetnie się sprawdza w tym miejscu.
Barcelona jednym z tych miejsc, w których pani mieszkała, bo to przecież nie tylko Wiedeń?
Nie, nigdy, ale Barcelona była pierwszym miejscem, do którego pojechałam z moim mężem, więc mamy wielki sentyment do tego miasta. Jeszcze nie byliśmy wtedy parą, ale zaczęliśmy być zaraz chwilę po tej podróży, a byliśmy tam też w grudniu, no wiadomo, jak wygląda Europa w grudniu, a Barcelona w grudniu jest niebiańska. Jadaliśmy na zewnątrz, spacerowaliśmy po plaży. No, było cudownie.
Wiedeń wybrał panią, jak pani sama powiedziała. No, ale te pozostałe miejsca, w których pani mieszkała, Ateny, Heidelberg, Tybinga, Izrael, Turcja, Kopenhaga, Budapeszt, Kreta.
No tak, z grubsza. Tak, Kopenhaga była. Tak, to z grubsza tyle chyba.
Te miejsca, rozumiem, pani sama wybrała.
Różnie to bywa. To było jeszcze w czasach, te liczne podróże były jeszcze w czasach, kiedy byłam aktywnym archeologiem. No, a archeolog czasami się wybiera na stypendium półroczne, roczne. Czasami się wybiera na wykopaliska, często się wybiera właściwie na wykopaliska. No i spędza czas w różnych fajnych, egzotycznych miejscach. od kiedy mam dzieci, zrobiło się gorzej, a jeszcze gorzej się zrobiło, od kiedy dzieci poszły do szkoły, bo póki były małe, to łatwo było je jeszcze zabrać i gdzieś pojechać. Natomiast w tej chwili mój syn na przykład 2 razy był na wykopaliskach w Troi, ale jedyne, co pamięta z tych wykopalisk, to koty, ponieważ tam było dużo kotów i on bardzo te koty kochał i koty kochały też jego, więc to pamięta.
Czy pokazywała pani swoim dzieciom już film Poszukiwacza zaginionej Arki? Bo z tego, co zdążyłam się doczytać, to jest właśnie powód, dla którego w ogóle wybrała pani zawód archeologa.
Tak, to jest prawda. Pokazywałam ten film synowi. Córce jeszcze nie, ale synowi pokazywałam i bardzo mu się podobał, ale go trochę przeraził. Być może pokazywałam mu za wcześnie ten film, więc chyba powinniśmy jeszcze razem do niego wrócić właśnie całą rodziną. Podsunęła mi pani właśnie świetny pomysł na spędzenie weekendu.
Bardzo się cieszę. A czy to prawda, że powód, dla którego pisze pani kryminały, thrillery, sensacje, to strych w pani domu dziecięcym?
Trochę, znaczy myślę, że to jest powód, dla którego ja w ogóle piszę, ponieważ rzeczywiście ja miałam ogromne szczęście, którego nie doceniałam w dzieciństwie, wychowywać się w wielkim starym domu, w którym była tajemnicza klapa w podłodze w kuchni prowadząca do piwnicy, w którym była oczywiście tajemnicza piwnica, do której bardzo nie lubiłam chodzić sama, nawet kiedy już byłam nastolatką, w której był strych, na który z kolei lubiłam chodzić sama. Na strychu była jakaś dobra atmosfera, tam się wieszało pranie, ale też były po kątach jakieś szpargały, których już nikt nie pamiętał oczywiście, więc one były pokryte kurzem, na atmosfera dziwna. Natomiast ja osobiście uważam, że zaczęłam pisać kryminały, dlatego że urodziły mi się dzieci. A jak wiadomo, każdy, kto ma dzieci, ma cały czas ochotę kogoś zabić, a nie może. Więc no cóż, kryminał jest świetnym miejscem, żeby kogoś zabić.
Dwa marzenia w takim razie się spełniły, to pisanie i drugie, archeologia, po obejrzeniu filmów z Indianą Jonesem. Czy są jeszcze jakieś marzenia przed panią do spełnienia?
Och, marzeń jest cała masa. Ja zawsze mówię, że mam więcej pomysłu na książki niż zdołam ich napisać i mam więcej marzeń niż zdołam zrealizować. To mam nadzieję, że jeszcze parę lat życia mi zostało. Ale jednym z moich wielkich marzeń, wielkich, wielkich marzeń, nie wiem czy się uda zrealizować, jest nauczyć się śpiewać. Ja po prostu kocham śpiewać, natomiast śpiewam strasznie fałszywie. No i jak każda osoba, która nie śpiewa, nie mam mocnego głosu. Ale podobno to można wyćwiczyć i podobno nawet z tym fałszowaniem można też sobie troszkę poradzić. I to jest moje wielkie marzenie. Nawet robiłam do tego przymiarkę na początku pandemii. Zapisałam się na kurs śpiewania, ale jakoś nic z tego nie wyszło. Śpiewanie do komputera w domu chyba nie jest tym jednak, o co mi chodzi. Natomiast to jest moje wielkie marzenie, żeby właśnie tak a propos muzyki, o której tutaj od czasu do czasu wspominamy, żeby móc zaśpiewać jakąś piosenkę z jakimś zespołem na przykład. No i żeby to nie było bolesne dla słuchacza.
Życzę pani tego w takim razie, ale może można by to jakoś wykorzystać i napisać o tym książkę.
Myślę, że to świetna akcja, aspirująca śpiewaczka, która została zabita przez sąsiadów, bo nie mogli już tego słuchać.
Archeologia. W książkach o Mario Iblu i o Simonie Brenner pojawia się to samo stanowisko archeologiczne, czyli Kanakale w Turcji, starożytna Troja. Dlaczego akurat to miejsce?
To jest miejsce, które jest bardzo moim miejscem. Ja spędziłam na wykopaliskach w Troi, nawet nie wiem ile, sezonów chyba z 15. Oczywiście nie każdy sezon trwał tyle samo. Na początku te sezony trwały po 3 miesiące, więc to rzeczywiście była przygoda, bo wyjeżdżało się z domu i przez 3 miesiące mieszkało się w jakimś dziwnym miejscu z ograniczoną grupą ludzi, która oczywiście w upale, w dość surowych warunkach. No to nie było łatwe, natomiast potem te sezony trwały już odpowiednio krócej. Ale jeżeli do takiego miejsca przyjeżdża się tak często, zna się je od podszewki, zna się rzeczywiście każdy kamień, jest się w stanie poruszać się tam po ciemku, to zresztą wielokrotnie robiłam, ponieważ niby nam nie było wolno chodzić na stanowisko po nocy i byli tam strażnicy, no ale jak wiadomo, nie ma lepszego miejsca niż napić się wina, niż starożytne ruiny, prawda? Więc było to dość powszechnie praktykowane na wykopaliskach w Troi. No mam do tego miejsca bardzo specjalny stosunek i uważam, że to jest bardzo specjalne miejsce. Nie mówiąc już o tym, że nie tylko ja tak uważam, ale też cały świat, no bo przecież Iliada, Odyseja i te liczne pokolenia, które w Troi był Aleksander Wielki, w Troi był Mehmet Zdobywca, więc właściwie wszyscy tam kiedyś byli.
Poza historią na tych wykopaliskach w tej Troi, którą pani opisuje, czy coś jeszcze jest prawdziwe? To znaczy, jeśli chodzi o miejsca, bo na przykład pojawia się knajpa Urana, którego dziadka ostatecznie pani uśmierca bez skrupułów.
Tak, Uran to jest prawdziwa postać, to jest nasz wielki przyjaciel, przyjaciel całej ekspedycji, mieszkający właśnie niedaleko Troi, we wsi Tefiki, je prowadzący knajpę bardzo popularną wśród turystów, ale też archeologów, którzy czasami muszą zjeść coś innego niż to, co jest gotowane na wykopaliskach. Myślę, że dziadek Urana już nie żyje, dawno tam byłam, ale żył i śmiał się świetnie jeszcze, kiedy pracowałam w Troi, no i był taką inspirującą bardzo postacią, ponieważ też bardzo dobrze mówił po angielsku, no jak na takiego starszego pana, który mieszka na tureckiej wsi, to było dość niezwykłe.
Czy wykopaliska archeologiczne faktycznie są takie straszne, jak pani je opisuje? To znaczy gorąc, ból kręgosłupa, brud, dramat?
Są dużo gorsze niż ja to opisuję, bo jak wiadomo, życie a proza to są dwie różne rzeczy. Nie, wykopaliska są rzeczywiście bardzo trudne, dlatego przede wszystkim, znaczy wykopaliska takie, jak ja prowadzę w basenie Morza Śródziemnego, ponieważ zazwyczaj jest potwornie gorąco. Czasami jest też gorąco w nocy, więc nie ma rzeczywiście takiego momentu oddechu. Ale powiem pani, że w Europie nie jest wiele lepiej, bo przez 3 sezony prowadziłam wykopaliska w Niemczech nad Renem. I tam z kolei było zimno i deszczowo i to chyba już wolę gorąco i sucho tak naprawdę, bo aż gubiliśmy buty w błocie i to było naprawdę dość straszne praca tam.
Czego pani najbardziej brakuje w tej pracy?
Wie pani, wykopaliska to jest coś takiego, ja próbowałam sobie zdefiniować, dlaczego wykopaliska mają taki urok, dlaczego ludzie, którzy tam jeżdżą, zawsze chcą wrócić i dlaczego zawsze tak bardzo za tym tęsknią. I wydaje mi się, że to jest bardzo specyficzne połączenie trudnych fizycznych warunków i pracy fizycznej z zagadką i przygodą intelektualną. Czyli pracujemy mózgiem, ale pracujemy też fizycznie, nie siedzimy tylko nie w bibliotece, nie piszemy tylko na komputerze, tylko musimy się rzeczywiście ruszyć, musimy się zmęczyć, musimy się spocić, bolą nas mięśnie, ale rozwiązujemy niezwykłe zagadki. Wydaje mi się, że kombinacja tych dwóch czynników jest po prostu nie do odparcia.
Czyli z tego, co słyszę, w ogóle zagadki są takim punktem wspólnym dla wielu pani zajęć.
Tak, ja w ogóle myślę, że zagadki to jest to, co kocham w kryminałach, zagadki to jest to, co kocham w archeologii, no ale kto nie kocha zagadek? Niech mi pani powie, przecież to jest to, co nas wszystkich pociąga, prawda?
Oczywiście. Książki dla dzieci, które pani pisze, także są właściwie takimi małymi kryminałami.
Tak, a dobrze, że pani o tym wspomina. Niedługo będziemy wypuszczać kolejny tom właśnie tych kryminałów, jak to pani powiedziała, czy jak ja wolę nazywać je, powieści detektywistycznych dla dzieci. Jestem z tych powieści bardzo dumna i czytelnicy je lubią. Dostaję bardzo miłe głosy od czytelników, także młodych.
Tak sobie myślę o tych pani książkach, o tych kryminałach, które pani napisała i one zawsze mają to tło archeologiczne. Czy tak już będzie? Czy tak się pani najlepiej pisze?
Nie, 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 nie zawsze tak będzie, bo mnie się wydaje, że najfajniejszą rzeczą w pisaniu, zresztą nie tylko w pisaniu, ale też w wielu innych zawodach, jest próba cały czas nowych rzeczy, podejmowanie się nowych wyzwań. Ja bym nie chciała zostać klasyfikowana jako pisarka, która już tylko pisze z tłem archeologicznym, chociaż muszę przyznać, że to mi sprawia dużo przyjemności, więc na pewno wrócą jeszcze kryminały archeologiczne. Myślę też zresztą o nowej serii dla dzieci, która się będzie działa dla odmiany na wykopaliskach, ale jeszcze nie mogę o tym nic powiedzieć, bo to jest dopiero w sferze projektu. Natomiast w tej chwili piszę trylogię kryminalną. Nie mogę powiedzieć też, kiedy się ukaże, bo jeszcze tego nie wiemy razem z wydawnictwem. Mam nadzieję, że w tym roku. Która zupełnie nie będzie siedziała na wykopaliskach, za to będzie siedziała właśnie w moim rodzinnym miasteczku pod Warszawą. No i tam będą siedziały różne nieprzyjemne rzeczy, ale nie wykopaliskowe.
Myślę, że to jest dobry moment na muzyczną przerwę, pani Marto.
Będziemy słuchać Davida Bowie. Ja bardzo w ogóle nie lubię takich pytań, co jest twoją ulubioną książką, jaki jest twój ulubiony piosenkarz, jaki jest twój ulubiony pisarz, bo zawsze się bardzo czuję zdenerwowana i mam takie wrażenie, że powiem jakieś nazwisko, a potem pomyślę sobie, o nie, no przecież to nie ten, to przecież ten, to właściwie powinnam była powiedzieć coś innego. Natomiast jeśli chodzi o Davida Bowie, to chyba rzeczywiście jest to mój absolutnie ulubiony piosenkarz ze wszystkich, ever najbardziej. I jest taka piosenka, którą on śpiewał najpierw z Freddie Mercurym, a potem zaśpiewał ją z Annie Lennox. I ta piosenka, ta wersja z Annie Lennox, koncertowa wersja, podoba mi się bardziej, muszę powiedzieć. To jest piosenka Under Pressure. I myślę, że tego będziemy teraz słuchać.
No to myślę, że kontrowersyjnie pani powiedziała, że bardziej się pani podoba wersja z Annie Lennox, a nie z Freddiem. No ale dobrze, niech ocenią w takim razie słuchacze. Gościem moim i państwa w programie Poza Protokołem jest Marta Guzowska. Kiedy zabierała się pani za pierwszą powieść Ofiarę Polikseny z Mario Iblem, z Polą, jakie było pani doświadczenie literackie?
Czytelnicze, ogromne. Pisarskie, zerowe. to był mój tak zwany pierwszy raz. Ja się bardzo długo przymierzałam do pisania tej powieści. Przymierzałam się strasznie długo. Mario miał być kimś innym, Pola miała być kimś innym. Wszystko miało być inaczej. Jedyne, co miało być rzeczywiście, to wykopaliska w Troi, na których dzieje się akcja tej powieści. I dużo czasu zajęło mi dojście do ostatecznego kształtu tej powieści. To było tak, że ja rzeczywiście się bardzo bałam, ale wydarzyła się bardzo miła rzecz w moim życiu w międzyczasie, ponieważ napisałam opowiadanie i zgłosiłam się na konkurs na opowiadanie kryminalne na Międzynarodowym Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. Wysłałam opowiadanie, dostałam się, a nagrodą w tym konkursie było uczestnictwo w kursie takim pisania opowiadań kryminalnych, czyli coś bardzo fajnego. Ja miałam wtedy rozgrzebaną tę powieść, pomyślałam, och, no to po prostu super się składa, bo się czegoś nauczę. No i to było strasznie miłe, ponieważ przyjechałam tam spóźniona. Wszyscy już byli po takim wieczorku zapoznawczym, a ja dopiero tam wparowałam. No i musiałam się wszystkim poprzedstawiać. Był tam Marcin Świetlicki. Ja do niego podeszłam, powiedziałam, że chciałam się przedstawić. Ja jestem tą spóźnioną uczestniczką. I on mówi tak, a to pani napisała to opowiadanie. Ja mówię, ale że co, dobre, niedobre? Nie, no świetne, świetne. Myślę sobie, ojej, no jeżeli Marcin Świetlicki powiedział, że świetne, świetne, to ja mogę się wziąć za pisanie. Rzeczywiście i to był taki kop, taki bardzo pozytywny kopniak, który mnie zmusił do posadzenia się i napisania tego do końca. Zresztą ten konkurs cały czas jest, więc jeżeli ktoś z Państwa, którzy nas słuchają, na przykład aspiruje do zostania pisarzem, to bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia w nim udziału.
A ci bohaterowie ujrzeli światło dzienne?
Nie, potem już nie.
Ile jest w pani Simony Brenner? Ile jest w pani Mario Ybla? Na pewno te kobiece bohaterki, które występują w pani powieściach, przynajmniej te pierwszoplanowe, czy tam lekko drugoplanowe, że tak powiem, one są wyraziste, one są zdeterminowane, bystre, czasami nerwowe, niecierpliwe, ale zawsze to są silne kobiety.
A jeśli chodzi o Simonę Brenner, to muszę przyznać, że wszystkie nieładne cechy Simony, to ja je absolutnie posiadam, bo rzeczywiście jestem strasznie niecierpliwa. Bardzo, bardzo nie lubię, jak coś się ślimaczy, ciągnie, wlecze i bardzo bym chciała, żeby wszystko się działo już, a najlepiej w ogóle, żeby już się zdarzyło i żeby to było wczoraj. Potrafię też być bardzo złośliwa, potrafię być właśnie taka nieprzyjemnie złośliwa. I podobnie jak Simona, mam też jeszcze jedną cechę, mianowicie uważam, że mam zawsze rację i bardzo często jej nie mam i potem za to płacę oczywiście jakąś cenę. Simona też jest przekonana, że ona jest najmądrzejsza na całym świecie i ma patent na wszystko, no a potem musi za to zapłacić bardzo dużo. Wydaje mi się, że akurat że dla bohaterki literackiej to jest bardzo fajna cecha. Dla prawdziwej kobiety może niekoniecznie, no ale taka jest, łatwo mi Simonę opisać. Jeśli chodzi o Maria, to chyba mniej. Mario jest takim facetem, który mówi wszystkim w oczy prawdę i to jest chyba nie to, jaka jestem, tylko jaka być może chciałabym być, gdybym była bardziej odważna, gdybym była mniej związana konwenansami. No Mario nie jest związany konwenansami.
Bywa denerwujący, nawet na kartach powieści, powiem szczerze.
Bywa, ale powiem pani, że bardzo miłe głosy czytelniczek dochodziły mnie wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie, mianowicie słyszałam, ach ten Mario, no partner byłby z niego żaden, ale świetnie by się nadawał na kochanka, więc myślę, że Mario rzeczywiście ma w sobie coś.
Wspomniała pani o Międzynarodowym Festiwalu Kryminalnym we Wrocławiu, taki sam, mamy także festiwal kryminalny w Poznaniu, Grande i wiem, że pani bywa, bo panią tam kiedyś spotkałam. Lubi pani takie spędy?
Uwielbiam. To jest właśnie ta moja natura, ta część natury ekstrowertyka się wyżywa na takich spędach. Bardzo lubię przyjeżdżać na festiwale, bardzo lubię się spotykać z czytelnikami, ale także z moimi kolegami po piórze, z dziennikarzami. To jest po prostu straszna, straszna frajda. Poza tym powiem pani to już z zupełnie kobiecego punktu widzenia. Dochodzi jeszcze jeden element, mianowicie my, pisarze, to na co dzień to pracujemy w dresach, a niektórzy, na przykład ja bardzo często też w piżamie, bo rano mi szkoda czasu, żeby się ubierać. Ja siadam rzeczywiście po wyjściu dzieci z domu, siadam do pracy i pracuję przez kilka godzin, zanim w ogóle wejdę pod prysznic. Natomiast taki festiwal, no to wie pani, trzeba prasować ubrania, trzeba się w nie ubrać, trzeba sobie zrobić jakiś makijaż, do fryzjera pójść, no i w ogóle jest to okazja, żeby się tak spiąć w sobie i pozbierać i właśnie przeżyć te cudowne spotkania.
W takim razie życzę owocnej pracy. Bardzo dziękuję, że podzieliła się pani ze mną i ze słuchaczami swoimi doświadczeniami. Pani Marta Guzowska była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Poza protokołem.